Braterstwo, zebraliśmy się dzisiaj w szczególnym i to ważnym celu, to jest, aby zdecydować, czy jako zbór chcemy mieć sług zborowych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie mają oni służyć. I zgodnie z wskazanym w Biblii wzorem, wybrać ich przez głosowanie pokazane przez jawne podniesienie ręki za lub przeciw kandydatom, którzy zostali zaproponowani tydzień temu. I nad którymi to kandydaturami, mam nadzieję, wszyscy rozmyślaliśmy przez ten tydzień. Mam nadzieję, że czytaliśmy szósty tom paralizyjny, może słuchaliśmy wykładów z innych lat lub miejsc, lub prześledziliśmy sobie swoje stare notaty. Wszystko to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli mamy stanowić zbór Pana, to właśnie Pan powinien decydować w naszych sprawach. Powinniśmy przez nasze głosy wyrazić wolę Pana, najlepiej jak tylko potrafimy i kierując się nią. Stosownie do tego głosować, zapominając o własnych sympatiach i antypatiach. Włącznie z tym, że na przykład żony kandydatów na sług zboru, jeśli zrozumiałyby, że wolą Pańską nie jest wybranie ich męża na to stanowisko, powinny głosować przeciwko jego wyborowi. Tak więc mój dzisiejszy temat raczej tak naprawdę nie powinien wiele zmienić w decyzji, jaka już przecież została przez braterstwo dogłębnie przemyślana i podjęta. Będzie raczej pewnym przypomnieniem pewnych niektórych zasad. A dodatkowo chciałbym także zastanowić się nad pewnym aspektem związanym z dzisiejszym zebraniem. To jest, dlaczego my się tutaj w ogóle zbieramy? Jaki ma cel nasze wspólne zgromadzenie się? Chciałbym, abyśmy zastanowili się więc nad tematem, który nazwałem społeczność zborowa. A tekstem Pisma Świętego, od którego chciałbym rozpocząć, jest Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 20, który mówi: Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Pan Jezus mówi w tym tekście o pewnym zgromadzeniu, eklezji, zboża. To znaczy o pewnej grupie zgromadzonych i wzajemnie powiązanych ze sobą ludzi. Zwróćmy też uwagę, że nie chodzi o dowolne zgromadzenie, bo inaczej stojąc w kolejce w sklepie powiedzielibyśmy, że jesteśmy w zborze. Chodzi o zgromadzenie się w imię naszego Pana Jezusa. Jak pamiętamy, słowo imię posiada w Biblii 7 znaczeń. Pierwszym z nich jest nazwa. Drugim – natura. Trzecim – charakter. Czwartym – reputacja. Piątym – urząd. Szóstym – zaszczyt. I siódmym – Słowo Boże. Spróbujmy teraz przyrównać te znaczenia do naszego tekstu. Po pierwsze – nazwa. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w nazwę moją, tam jestem w pośrodku ich. Czyli tam, gdzie się zgromadzili się jako chrześcijanie, tam Pan jest pośrodku ich. Czy to jest prawdziwe? Tak, może być takie, o ile oni faktycznie zgromadzili się jako chrześcijanie. Bo jeżeli zgromadzili się tylko jako chrześcijanie z nazwy, a nie z serca, to również i Pan będzie pośrodku z nich tylko z nazwy, a nie faktycznie. Zauważmy, jaki wniosek wynika z tego przyrównania. Pan jest w pośrodku zgromadzających się na tyle, na ile zgromadzający się faktycznie są chrześcijanami. Czyli kim? Naśladowcami Chrystusa. Jeżeli zgromadzający się chrześcijanie tylko z nazwy, są właśnie takimi chrześcijanami tylko z nazwy, to są jakimi chrześcijanami? Nominalnymi. A skoro w takim razie Pan jest z nimi tylko z nazwy, to czy jest to zbór Pański? Z nazwy owszem, ale faktycznie nie. Jest to zbór ludzki, zbór światowych ludzi, którzy zgromadzili się z jakichś tam powodów, żeby stanowić z nazwy społeczność chrześcijańską. Choćby po to, żeby byli widziani przez innych, że są członkami, czy też że chodzą do tych swoich kościołów i wypełniają jakieś kwestie, które są w tym kościele mile widziane. No dobrze, a teraz pójdźmy tym tokiem myślenia nieco dalej. Kto jest królem tego świata? Tak? Oczywiście szatan. Jeżeli ci chrześcijanie z nazwy chodzą do tych swoich kościołów i zewnętrznie wypełniają te różne nakazy, jakie na nich nakładają ich przywódcy, na przykład księża w kościele katolickim, to czyje nakazy oni tak naprawdę spełniają? A księża im mówią, od kogo te rzeczy dostali? Tak, a ci wyżsi? A ten już ten najwyższy? Od Boga ją otrzymuje? Od szatana. No właśnie. Więc kto jest twórcą i prawdziwym rządcą w tych kościołach nominalnych? No właśnie szatan. Więc skoro oni się tam zgromadzają, to tak naprawdę tworzą zbory nie pańskie, tylko zbory szatana. Pójdźmy dalej. A czy może to się zdarzyć w naszej społeczności, jako w ruchu? Niestety, ale tak. Jeżeli zbierający się będą chrześcijanami tylko z nazwy, nie zwracającymi uwagi na to, czy ich wodzowie, na przykład lokalni albo generalnie starsi, przedstawiają im pańskie zasady do postępowania, czy też przedstawiają im swoje własne pomysły, no to może się okazać, że zbór, który kiedyś był pański, w pewnym momencie staje się zgromadzeniem czy tym zborem szatańskim. Ktoś z was może powiedzieć, bracie, a czy masz jakiś przykład, że tak się stało w historii? Spójrzmy 100 lat temu wstecz. W ruchu prawdy zgromadzanym dookoła Towarzystwa Strażnicy było bardzo wiele zborów posiadających prawdę faryzyjną, kierujących się nakazami od Pana. No i co? I w pewnym momencie, w wyniku działania pewnych wodzów, jak Rutherforda i innych, te zbory przestawały się kierować wolą pańską i zarządzeniami pańskimi, a szły za wodzami z utraciuszy koron, albo wręcz za wodzami będącymi członkami klasy której śmierci. Kto kierował działaniami tych wodzów? Szatan. Więc czy to były jeszcze zbory pańskie? Nie, już szatańskie. Na tyle, na ile taki proces w nich zaszedł. Zwróćmy więc uwagę, aby gromadząc się w imię pańskie, nie być chrześcijanami tylko z nazwy, lecz być prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Drugie znaczenie słowa imię to natura. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w naturę moją, tam jestem w pośrodku ich. Czy o to może chodzić? Z pewnego punktu widzenia owszem. Jak pamiętamy, Kościół był ciałem Chrystusowym, pewnym organizmem, z którego każda z jednostek była organem. Jeżeli oni się wspólnie zgromadzali jako członkowie tego ciała, to czyż nie stanowili razem Chrystusa? I tak jak poszczególne organy w jednym ciele nie działają same z siebie, ale pod kierownictwem głowy, tak też i w tym przypadku. Jezus, ich głowa, był z nimi w tym zgromadzeniu. Niemniej ten punkt widzenia już nie bardzo stosuje się do nas, chociaż i my uznajemy za prawdziwe dla nas takie teksty jak Efezów 5,23, albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową Kościoła. W tekście greckim eklezja, czyli głową zboru. Uznajemy go także z pewnego punktu widzenia za naszego prospektywnego ojca, który zastąpił naszego ojca Adama, będąc równoważną ceną za niego. Tak więc w dalszym znaczeniu, podobnym do tego, w którym on był nazwany synem człowieczym, stosuje się to także i do nas. Trzecie znaczenie słowa imię to charakter. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w charakter mój, tam jestem w pośrodku nich. To znaczenie słowa imię przywodzi tutaj myśl o podobieństwie charakteru do Jezusa. To, że tam, gdzie dwaj albo trzej się gromadzą, to w takim stopniu, w jakim ich charakter będzie podobny do charakteru Jezusa, on będzie pośród nich. To nie jest niczym dziwnym, no bo przecież dążymy do tego, aby na miarę naszych możliwości być podobnym do Niego. By, za radą Jezusa, być doskonałymi, jako i Ojciec w niebie doskonałym jest. I by naśladować innych w takim stopniu, w jakim oni są naśladowcami Chrystusa. Czyli by być możliwie jak najbardziej wiernymi kopiami Jezusa. Jeżeli więc tak będzie, no to Jezus w naturalny sposób będzie wśród takich zgromadzających się. W tych zakresach, w których uda im się bardzo zbliżyć do podobieństwa charakteru Jezusa, to On będzie bardzo blisko ich. Myślę, że płynie z tego wspaniała lekcja dla nas. że jeżeli chcemy być blisko Pana, to powinniśmy poprawiać sami nasz charakter i pomagać innym w naprawie ich charakteru. Właśnie po to, żeby zbliżać się do Jezusa. No jeszcze później powiemy sobie nieco więcej na ten temat. Czwarte znaczenie słowa imię to reputacja. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w reputację moją, tam jestem w pośrodku ich. Aż się ciśnie na język tekst z Ewangelii Jana, rozdziału 15, wersetów 17-21. Toć wam przykazuję, abyście się społecznie miłowali. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, żeś mnie pierwej, niżeli was miał w nienawiści. Byście byli ze świata, świat, co jest jego, miłowałby. Lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, przecież was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które ja wam powiedział. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowa moje zachowywali, i was zachowywać, i wasze zachowywać będą. Ale wam to wszystko czynić będą dla imienia mego, iż nie znają onego, który mnie posłał. Ponownie, to się szczególnie odnosiło do członków klasy małżeńskiego statka. No ale drugorzędnie stosuje się także i do nas. Zwróćmy jednak szczególną uwagę na słowa wersetu 19. Byście byli z świata, świat, co jest jego, miłowałby. Lecz iż nie jesteście z świata, ale ja was wybrał z świata, przecież was świat nienawidzi. Porównajmy to z listem Jakuba, rozdziałem 4, wersetem 4. Czyż nie wiecie, że przyjaźń z tym światem oznacza nieprzyjaźń z Bogiem? Kto bowiem chciałby być przyjacielem świata, stałby się nieprzyjacielem Bogu. Wyraźnie więc widzimy, że świat nienawidzi wiernych Bogu. Nienawidzi ich dlatego, że oni mają inne, większe ideały. Sprawy tego świata poczytują za mało ważne wobec prawdy, Boga i życia przyszłego, na którym to koncentrują swoje wysiłki. Na zasadzie kontrastu widać więc, że ci, którzy mają najsłabsze reputacje w świecie z powodu swojej wierności Bogu, są proporcjonalnie najbardziej przez Niego kochani. I z takimi szczególnie kochanymi oczywiście jest Pan i szczególnie się nimi zajmuje. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna mieć lepszą reputację w świecie, ktoś zaczyna być bardziej miłowany przez ten świat, to taka większa przyjaźń ze światem oznacza proporcjonalną nieprzyjaźń z Bogiem. Jak mówię, w szczególny sposób miało to znaczenie dla członków Kościoła, którzy porzucali całkowicie świat i jego dążenia, a swoje ambicje zmieniali na niebiańskie. No bo my jednak mamy inną perspektywę niż oni. Ale przy tym my przecież również nie jesteśmy zadowoleni z obecnego porządku rzeczy, a pragniemy przyjścia Królestwa Bożego, i w proporcji, gdy przez to będziemy mieli tą niską reputację, to będziemy mieli wyższą reputację u Pana. I On dlatego będzie pośród nas. Piąte znaczenie słowa imię to urząd. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w urząd mój, tam jestem w pośrodku ich. Jakie urzędowe imiona ma nasz Pan i Kościół? A rozważamy ten temat akurat w 17 tomie psalmicznym, gdzie wraz z Kościołem mają oni m.in. następujące imiona. Wybawiciele, kapłani, królowie, prorocy czy też nauczyciele, rodzice, pierwiastki i nasienie Abrahama, które będzie rozbogacać całą rodzinę ludzką. Jak więc widać, ponownie w głównym znaczeniu odnosiło się to do Kościoła. Niemniej zauważmy, że używaliśmy tych imion do udowodnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych. A to dlatego, że posiadanie przez Jezusa i przez Kościół owych imion oznacza, że będą działać na ich rzecz, podnosząc rodzaj ludzki do doskonałości w czasie tysiąclecia i wykonując na jego rzecz konkretne rodzaje pracy. Zauważmy też, że przecież my również aspirujemy do członkostwa w klasie, której zadaniem będzie pomoc światu w owym dochodzeniu do doskonałości. Jako pomocnicy klas godnych będziemy więc współuczestniczyli w prowadzeniu tych prac na rzecz ludzkości. Tak więc w drugorzędnym znaczeniu będzie się to dotyczyło również i nas. Zwróćmy także uwagę na to, że Kościół przygotowywał się do zajęcia tych urzędów także już w tym życiu. I w takiej proporcji, w jakiej jego członkowie nadawali się do wypełnienia tych urzędów, w takiej Pan był pośród nich. to jest w jakiej proporcji dany członek zboru był zdatny do objęcia urzędu proroka, taki pozostali członkowie mieli wśród siebie Pana obecnego w takim właśnie członku, który przecież jest przy tym na tyle wierną kopią Pana, na ile był w stanie. I tak dalej. I analogicznie mamy też dzisiaj. Na ile poszczególni członkowie zboru są przygotowani do zajmowania lub też wręcz zajmują odpowiednie urzędy względem ludu Bożego, a czasami także i świata, to na tyle Pan, którego oni reprezentują, jest obecny pośród nas. Wyciągnijmy z tego nauczkę, żeby starać się jak najbardziej godnie reprezentować Pana. Ja odbieram to także jako szczególne napomnienie właśnie dla starszych zborowych, posiadających pewne urzędy w zgromadzeniu. Oni powinni być tym bardziej reprezentantami Pana, bo jeżeli będą wiernie spełniać swoje urzędy, jeżeli będą dobrze rozbierać słowo prawdy i przekazywać je drugim i tak dalej, to proporcjonalnie do tego będą prowadzili zbory bliżej Pana. I wtedy tym bardziej Jezus będzie w pośrodku zgromadzenia. Szóste znaczenie słowa imię to zaszczyt. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni, zaszczyt mój, tam jestem w pośrodku ich. Brat Johnson w 15 tomie epifanicznym na stronie 580 napisał: bez względu na formę ziemskich zaszczytów, polityczne czy obywatelskie, tytuły akademickie, prestiż społeczny, uznanie sekciarskie czy zakonne, duch zdrowego rozsądku nie widzi w nich niczego atrakcyjnego, a w ich miejsce dążąc do zaszczytów, które są od Pana. Kilka akapitów dalej. Świat uznaje stanowiska królów, władców, mężów stanu, polityków, sędziów krajowych, stanowych i miejskich, żołnierzy, autorów, dramaturgów, oratorów, profesorów uniwersyteckich, lekarzy, prawników, potentatów handlowych i reformatorów jako cele wielkich zawodowych ambicji i osiągnięć, inspirujących ludzi tego świata do większej lub mniejszej pogoni za nimi. W najlepszym razie są one przejściowe i niezadowalające, a w najgorszym razie prowadzą do śmierci. Duch zdrowego rozsądku zniechęca do ubiegania się i do wysokiej oceny takich stanowisk, kierując ambicje ludu Bożego stawania się biegłymi w obecnych urzędach próbnych kapłanów i królów lub próbnych lewitów i książąt. Pokazuje mu, że żaden z urzędów obecnego świata nie jest wart figi w porównaniu z wysokimi urzędami przewidzianymi dla tych, którzy okażą się wierni w swym powołaniu, że w celu ich uzyskania powinni uważać stanowiska tego świata za straty i za śmieci. A można by dodać, że także zaszczyty tego świata również powinni tak traktować. Tak, to się wiąże z poprzednim znaczeniem słowa imię, ale ma też podobny wydźwięk. W miarę jak ci zgromadzeni będą dążyli do zaszczytów, jakie Pan przewidział dla wiernych, w naszym przypadku do zaszczytów wynikających z bycia klasą pomocniczą w okresie tysiąclecia, to na tyle będą oni bliżej Pana, który im chętnie udzieli tych zaszczytów. A jeżeli będą pożądali tych ziemskich zaszczytów, no cóż, wtedy będą się oddalali od Pana. To, czego pożądają, będzie ich oddalało, odciągało, zajmowało czas, który powinien być poświęcony. Być może będzie ich nawet rujnowało w ich charakterach, gdy droga do ich zaszczytów będzie wiodła, jak to się mówi, po trupach, a w tym w karierze religijnej. Takie chwytanie władzy przez różnych wozów to przecież jest nic innego, jak sięganie po zaszczyty, jakie im się nie należą. Czy Pan będzie z takimi chwytającymi władzę? Wydaje się oczywiste, że nie. Pan nie będzie w pośrodku takowym, a będzie z tymi, którzy gromadzą się, pilnie pracując, aby przez wspólną pomoc sobie rozwinąć charaktery, które umożliwią im otrzymanie takich właściwych zaszczytów od Pana w stosownie wybranym przez Niego czasie. Siódme znaczenie słowa imię to Słowo Boże. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w moje Słowo Boże, tam jestem w pośrodku imię. Sformułowanie moje Słowo Boże może na pierwszy rzut oka brzmieć nieco dziwnie. Ale przecież, jeżeli Jezus mówił tylko to, co Bóg życzył sobie, aby powiedział, no to Jego Słowo było Słowem Bożym. A czym jest Słowo Boże? Jana 17:17. Poświęć je w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Skoro tak, to podstawmy to do naszego tekstu. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w prawdzie, tam jestem w pośrodku nich. I zastanówmy się teraz przez moment. Jeżeli dwaj albo trzej chcieliby udać się do Warszawy i w związku z tym wsiądą do pociągu do Berlina, to dotrą na miejsce czy nie? No oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś będzie chciał nawracać innych na drogi pańskie i będzie to czynił za pomocą ognia i miecza, to czy Pan będzie z nim? Oczywiście, że nie. Przeczytajmy dalej słowa z Ewangelii Jana 17 rozdziału. To jest wersety 18 do 24. Jakoś Ty mnie posłał na świat, tak i ja posyłam je na świat. A ja poświęcam samego siebie za nim, aby i oni uświęceni byli w prawdzie. Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez ich słowo uwierzą w nim. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. A ja tę chwałę, którąś mi dał, dam im, aby byli jedno, jako i my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonałym w jedno, a iżby poznał świat, żeś Ty mnie posłał. A iżeś się umiłował, jakoś mnie umiłował. Ojcze, któryś mi dał, chcę, abym gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albo weneś mnie umiłował przed założeniem świata. Właśnie dzięki prawdzie, dzięki działaniu prawdy na nas wszystkich zgromadzających się, dochodzimy do tej wspaniałej jedności. Nawzajem ze sobą, a także z naszym Panem i z naszym Bogiem. Czyż nie jest prawdą, że gdzie gromadzimy się w prawdzie, tam Pan jest spośród nas? To prawda przybliża nas do Niego i nasze wspólne rozważania tematów prawdy również przybliżają nas do Niego. Ile to razy dziękowaliśmy Panu za to, że dzięki naszym badaniom, że dzięki naszym wspólnym rozważaniom lepiej doceniamy to, co dla nas zrobił, robi i jeszcze zrobi. Lepiej rozumiemy motywy i sposoby Jego postępowania, że ulepszamy nasz charakter, aby stawać się podobnymi Jemu, no i że wiemy, jak postępować, aby kroczyć Jego śladami i nie odchodzić od Niego. Chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę braterstwa na słowa kroczyć Jego śladami. Gdy ktoś kroczy śladami drugiej osoby, to się zbliża do tej osoby, czy się od niej oddala? Błądziciele schodzą z tej prawdziwej ścieżki. I właśnie dlatego mówimy o nich, że oni są błądzicielami. Oni schodzą z wytyczonej ścieżki i idą własnymi ścieżkami lub też idą za fałszywymi przewodnikami, jednocześnie oddalając się od Pana. Więc tam, gdzie dwóch lub trzech zbiera się w prawdzie, chcą oni bliżej Jezusa, niż tam, gdzie zbierają się w mniejszym lub większym błędzie. Dlatego też, jako zgromadzenie, powinniśmy starać się wspólnie dążyć do prawdy, a wtedy będziemy proporcjonalnie bliżej Jezusa. Podobnie, chociaż z innego punktu widzenia, jest wielu takich, którzy mówią, że nie stanowi różnicy, w co wierzymy. W prawdę czy w fałsz? W Jezusa, Buddę czy Allaha? No bo i tak Pan oceni nasze stanowisko na podstawie naszych uczynków. Ale Biblia, Słowo Boże, nie zgadza się z tym. Ono zaręcza, że nikt nie ma takich uczynków, które podobałyby się Bogu. A to dlatego, że wszyscy są niedoskonali. Bóg w obecnym wieku uwzględnia i nagradza wiarę. A jednym ze znaczeń wiary jest prawda. No i oczywiście prawdziwa wiara powinna być poparta dobrymi uczynkami w miarę naszych możliwości. Jeżeli tak będzie, to Bóg zaliczy nam to jako doskonałość przez Chrystusa. Właśnie dlatego prawda jest tak ważna dla ludu Bożego. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 8 rozdziale, wersecie 32: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Nasz Pan dał swoje słowo i od czasu do czasu posługiwał się rozmaitymi narzędziami do odsłonięcia Jego znaczenia przed tymi, którzy mieli odpowiednie usposobienie serca, aby je przyjąć. Ale dozwolił On także, aby wśród wiernych zakradły się błędy, fałszerstwa i kłamliwe cuda. Chociaż nigdy wcześniej one nie występowały w takim nasileniu, jak w owym złym dniu. Ponieważ teraz pragnie On szczególnie posłużyć się tymi błędami w dziele sprawdzania, przesiewania i oddzielania wśród tych, którzy Go wyznają. Tak, aby niewłaściwa wiara mogła być ujawniona i zniszczona, zaś prawdziwa wiara, aby mogła lśnić jeszcze jaśniej i by ostatecznie jej wyznawcy mogli otrzymać wspaniałą nagrodę w Królestwie Bożym. Czy to przesiewanie, przewiewanie i oddzielanie jest miłe? No oczywiście, że nie. Czy chcielibyśmy żyć w pokoju i w harmonii ze wszystkimi? Oczywiście, że tak. Ale niestety w czasie, gdy z różnych stron atakowana jest prawda pańska, gdy widzimy, jak dookoła nas postępuje klerykalizm, rewolucjonizm i sekciarstwo, to niestety nie jest czas na miłe i przyjemne mieszkanie ze wszystkimi. Posłuchajmy, co na ten temat mój brat Rusel w 6 tomie. Cytuję. Dobrze jest utrzymywać pokój ze wszystkimi ludźmi, ale tam, gdzie zapominamy o słowie i o duchu pańskim, byle tylko utrzymać ten pokój, to on zaszkodzi nam w większym lub mniejszym stopniu. To on zaszkodzi ten pokój w większym lub mniejszym stopniu. Dobrze jest, jeśli wszyscy posiadają uległą jak owieczki naturę, ale koniecznym jest, ażeby owce posiadały charakter, gdyż inaczej nie zostaną zwycięzcami. A jeśli mają charakter, to pamiętają słowa naczelnego pasterza: owce moje głosu mego słuchają i idą za mną, ale za cudzy nie idą, bo nie znają głosu obcych. To są słowa z Ewangeliana, rozdział 10, wersety 5 i 27. Dlatego my, jako właśnie takie owce, powinniśmy uważać, kogo wybieramy sobie na pasterzy, tak w zborach, jak też i generalnie. Każdy z nas powinien zbadać samego siebie, czy okazuje miłość i służy wierzeniom wieków ciemnych czy albo współczesnych, a może rozmaitym ludziom, bez względu na powody, ich autorytet lub pozycję, czy też jego miłość i poświęcenie jest skierowane wyłącznie ku prawdzie przedstawionej nam w Słowie Bożym. Możemy oszukiwać innych. Możemy nawet do pewnego stopnia oszukiwać samych siebie. Jak powiada prorok, serce jest najzdradliwsze ze wszystkiego. Ale nie możemy oszukać Boga. Jeżeli z pańskiej opatrzności prawda dociera do nas i dostrzegamy przebłysk jej piękna w kontraście do beznadziei i błędu, to znajdujemy się na próbie. Jeżeli odrzucimy prawdę, ponieważ jest niepopularna, to nie tylko w świecie, ale także na przykład w naszym środowisku, a będziemy się trzymać wstrętnego błędu tylko dlatego, że jest popularny, na przykład tylko dlatego, że popiera go większość pielgrzymów czy ewangelistów, to oznacza, że już zostaliśmy przetestowani i że wypadliśmy marnie. Albo jeśli przyjmujemy prawdę i cieszymy się nią w naszych umysłach, lecz z powodu jej niepopularności chowamy ją to światło pod korzec, ukrywając je w celu uchronienia się przed opozycją ciemności, na przykład dlatego, że otrzymamy od kogoś zakaz bronienia prawdy przed błędem, albo gdy boimy się reakcji kogoś, kto ma pozycję lub autorytet wśród drugich, z racji sprawowania jakiegoś urzędu, choć tak naprawdę to w głębi serca rozumiemy, że on błądzi, to możemy być pewni, że to nie będzie przyjemne dla Pana, który nie szuka takich na swoich wybranych. Musimy zauważyć, że nasz Pan stawia swoje słowo na równi ze samym sobą, mówiąc w Ewangelii Łukasza w rozdziale 9, w wersecie 26, ktokolwiek by się wstydził za mnie i za słowa moje, dlatego się tym człowieczym wstydzić będzie, gdy przyjdzie w chwale Twej. Zwróćmy teraz uwagę na werset z listu do Żydów, rozdziału 10 i werset 25. Nie opuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako to niektórzy mi obyczaj mają, ale napominając jedni drugich, a to tym więcej widzicie, iż się od dzień przybliża. Ten werset również jasno wskazuje nam cel naszych zgromadzeń. Odbywają się one po to, abyśmy dążyli naprzód, czyli rozwijali się w sprawach duchowych. One dają nam sposobność do pobudzania się do coraz większej miłości względem Boga i siebie wzajemnie, a także do częstszego wykonywania dobrych uczynków pod każdym względem, w którym one wielbiłyby naszego Ojca, były błogosławieństwem dla braci i czyniło w miarę możliwości dobro dla wszystkich. Pierwszy list Jana, rozdział 4, werset 20, mówi o pewnych jednostkach, które zwodzą same w siebie, mówiąc, że oni miłują Boga, a jednocześnie w rzeczywistości nienawidzą swoich braci. I w podobny sposób zgodzą samych siebie ci, którzy mówią: ja pragnę być z Panem, radować się Jego błogosławieństwem i społecznością z Nim, a tymczasem zaniedbują sposobności zgromadzania się z braci i nie mają przyjemności znajdować się w ich towarzystwie i utrzymywać z nimi przyjaźń. Już pierwsza historia biblijna o Adamie i Ewie wskazuje, i potwierdza to także nasze własne doświadczenie, że w naturę ludzką jest wpisane to, że pragnie ona posiadać towarzystwo i że takiego towarzystwa szuka. Doświadczenie potwierdza jednak także prawdziwość przysłowia, które mówi, że swój do swego lnie. Zastanówmy się więc. Jeżeli nie cenimy zgromadzania się z osobami posiadającymi wyższe ideały niż ogół świata, nie pożądamy go i nie zabiegamy o takie zgromadzanie się. Jeżeli nie staramy się dążyć do lepszej sposobności pod tym względem, aby móc cieszyć się i radować taką społecznością, to brat Russell w 6 tonie paruzyjnym mówi, że możemy być pewni, że to źle świadczy o naszym duchowym stanie. Zwróćmy na to uwagę w kontekście wyboru. Czy powinniśmy powierzać jakiekolwiek stanowisko w zborze osobom, które najwyraźniej nie cenią tej społeczności, skoro nie starają się być obecni w zgromadzeniu ludu Bożego, kiedy tylko mają taką możliwość? I na odwrót. Czyż nie powinniśmy odpowiednio doceniać tych, którzy pomimo rozmaitych przeszkód, na przykład warunków pracy, różnych chorób, czy też podeszłego wieku, starają się uczestniczyć w społeczności, kiedy tylko mogą? Ludzie w ogóle są skłonni przebywać w towarzystwie innych, opracowywać różne plany i wprowadzać je w czyn. Wraz z tymi, którzy należą do tego samego towarzystwa. I to odnosi się nie tylko do towarzystw religijnych, jak zborów, ale jest to ogólna prawda. Także co do rozrywek, pracy, czy też innych kwestii. Także i naszych. Chociaż te światowe nadzieje i plany oceniamy, czy też powinniśmy oceniać odpowiednio niżej od nadziei, jakie mamy, będąc członkami danej klasy ludu Bożego. Mimo, że przy naszym poświęceniu zmieniają się nasze aspiracje i dążenia, no to przecież nie tracimy naszej chęci obcowania z innymi ludźmi. Lecz to pragnienie otrzymuje inny kierunek. Pozostawiamy nasze dotychczasowe towarzystwo, a zgromadzamy się z innymi, podobnie myślącymi. I jakże wielkie pole do społeczności się przed nami otwiera. Pole badania prawdy, pole rozmawiania o skutkach grzechu, o obecnym i przeszłym stanie ludzkości, o boskim planie odkupienia i o zbliżającym się wybawieniu owego zdychającego stworzenia, o naszych nadziejach na przyszłość odnośnie naszego stanowiska w Królestwie, o rzeczach świadczących o zbliżaniu się tego Królestwa i tak dalej. Zobaczmy, drodzy braterscy, jak poszerzają się nasze horyzonty, gdy badamy prawdę. Stajemy się lepszymi ekspertami od ewolucji niż naukowcy w tej dziedzinie. Poznajemy więcej historii wieku Ewangelii i innych wieków niż przeważająca ilość ludzkości. Poznajemy geografię, szczególnie Ziemi Świętej. Poznajemy astronomię, na przykład badając tematy prawdy ukrytych w znakach zodiaku. Poznajemy anatomię, poznajemy budowę umysłu człowieka, architekturę. Znamy więcej języka hebrajskiego i greckiego niż większość. I tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać i wymieniać. A przecież jeszcze Księga Natury. Ona odzwierciedla prawdy, które są ukryte w Słowie Bożym. Chociażby ostatnio brat Darek nam opowiadał o wspólnych charakterystykach drzew i chrześcijan. Gdy się nad tym zastanowimy, to widzimy, jakie wielce obfite mamy to pole do myślenia, studiowania, przyjacielstwa i współżycia. Nic więc dziwnego, gdy mówimy, że ci, którzy nie oceniają korzyści łączenia się z drugimi dla rozważania powyższych rzeczy, są pod pewnymi względami chorzy duchowo, bez względu na to, czy domyślają się w jakim są stanie, czy też nie. Być może niektórzy z takich są dotknięci pewnym rodzajem pychy lub zarozumiałości, przez który uważają, że nie potrzebują zgromadzać się z innymi, aby się uczyć. Na przykład dlatego, że mogą się uczyć na osobności z Panem, który będzie ich uczyć w ich mniemaniu głębszych i bardziej duchowych rzeczy, bo na przykład uważają, że w zborze jest tak niski poziom, że nie ma sensu się z nimi zgromadzać, tylko by przeszkadzali. Wielu dotkniętych takim duchowym samolubstwem uważa się za lepszych od innych braci. I uważa, że w związku z tym Pan powinien raczej na nich patrzeć i dawać im większe sposobności, służby i to jedynie dlatego, że myślą o sobie lepiej niż o innych, bardziej niż powinni, no i ponieważ żądają tego. Tacy bracia powinni pamiętać, że żadna obietnica błogosławieństwa nie jest ich udziałem, dopóki tak czują i postępują. Przeciwnie. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokarmem łaskę daje. Jak rozdział 4, werset 6. Pan błogosławi tych, którzy słuchają i zachowują Jego przepisy, mówiąc, jeśli mnie miłujecie, przykazania moje zachowajcie. Jana 14:15. Natomiast ci, którzy są prawego serca, uważają za wystarczające, że Pan polecił nam schodzić się w Jego imieniu, i że obiecał udzielić błogosławieństwa nawet tak małej liczby jak dwóm albo trzem, o ile będą mu posłuszni. Czyli o ile faktycznie będą zgromadzać się w jego imieniu, tak jak to rozważaliśmy na początku tego wykładu. Tacy zrozumieją także, że tak jak Kościół przedstawiał ciało Jezusa i w związku z tym każdy członek był w nim potrzebny, a nawet niezbędny, tak też i zbór powinien rozwijać się w takim składzie, w jakim Pan ich zgromadzi. Ten zbór. Ponieważ nie ma przypadku w tym, że Pan właśnie konkretnie nas zebrał tutaj, w naszej wspólnej społeczności, abyśmy stanowili jeden zbór. Z takimi wadami, z takimi słabościami oraz zaletami i mocnymi stronami, jakie posiadamy, abyśmy rozwijali się pomyślnie. Podług skuteczności stosownej do każdego członka, jak mówi Efezów, 4 rozdział, 13, i budowali się wzajemnie we wszystkich łaskach i owocach ducha. Jeszcze inni, tych, którzy zaniedbują społeczności, nie tyle robią to z duchowego egoizmu, co z powodu lekceważenia Słowa Bożego i polegania na światowym sposobie zrozumienia. Na przykład przypuszczając, iż obietnica będą wszyscy wyuczeni od Boga, jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 6, 45, oznacza nauczanie osobiste, oddzielne od drugich. Takiemu przypuszczeniu przeciwne są zwyczaje apostołów, ich nauki i doświadczenie ludu Bożego. Inni, podobnie lekceważący, to ci, którzy mówią, a osobiście rozmawiają z niektórymi takimi osobami, po co ja mam się teraz męczyć, poświęcać, rezygnować z różnych rzeczy, skoro i tak przecież ty mi mówisz, że w przyszłości zmartwychwstanę, będzie Królestwo Boże, będzie rośliniec świątobliwości. Ja teraz będę korzystał z możliwości, jakie daje mi ten świat. A później, jak już będzie otwarty ten gościniec świątobliwości, no to ja z chęcią nim pójdę. No cóż, my rozumiemy, że tacy przez swoje lekceważenie mimo wszystko wiele pracy. Być może, a i to nie na pewno, osiągając krótkotrwałe sukcesy, zaszczyty, czy to, do czego tam dążą, jednocześnie tracąc wspaniałe zaszczyty i błogosławieństwa, jakie będziemy posiadali przez całą wieczność. Albowiem, gdzie was będzie dwóch albo trzech? Czy te słowa oznaczają, że Pan nie będzie spośrodku nas, jeśli będzie nas 20, 50 albo 1000? Nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, by nie martwić się, gdy nie ma nas zbyt wielu. Prawdziwego ludu Bożego zawsze było zaledwie maleńkie statko. I to tak wtedy, kiedy jeszcze klasa malutkiego statka była na ziemi, jak i teraz. Porównanie do 7 miliardów obecnie żyjącej ludzkości, ile nas jest? Malutko. Czy to źle? Nie. Teraz nie jest czas na nawracanie całego świata. Chociaż owszem, mamy głosić Słowo Boże każdemu chętnemu, by je słuchać. I to w czas lub nie w czas. To nie powinniśmy dbać jedynie o liczbę, zamożność czy też popularność. Mamy natomiast dbać o to, aby się społecznie zgromadzać. Nasz Pan ani apostołowie nie wpajają nam jednak ducha sekciarskiego, mówiąc, że nasze zgromadzenia nie powinny być zgromadzeniami światowymi, lecz chrześcijańskimi, składającymi się z tych, którzy poznali łaskę Bożą i przyjęli ją przez zupełne poświęcenie się Bogu i służbę Jemu. Nie chodzi o to, by nas tutaj było jak najwięcej, a nawet nie powinniśmy przynaglać ludzi światowych do przychodzenia na nasze zebrania. Oni, jak mówi apostoł, nie są z was, tak jak wy ze świata nie jesteście. Gdyby bowiem przychodzili na nasze zebrania nie po to, aby badać prawdę i rozwijać swój charakter, ale dla muzyki, miłej społeczności, jedzenia czy z innych powodów, to duch przykazania Bożego byłby stracony. Gdzie bowiem zaczyna się stawianie na ilość zamiast na jakość, tam zebrania zaczynają mijać się ze swoim właściwym celem. A jaki jest ten właściwy cel, który powinny mieć zebrania? Wyjaśnia to Pismo Święte. Juda, werset 20. Budujcie się na najświętszej wierze waszej. Pierwszy zasadnik Tęsów 5:11. Budujcie jeden drugiego. Żydów 10:24. Pobudzajcie się do miłości i do dobrych uczynków. Ludzie źli, jeżeli niech się zgromadzają, jeśli chcą. Ludzie moralni również niech się zgromadzają z podobnymi sobie. I ci, którzy są oświeceni Duchem Bożym, niechaj także zgromadzają się i postępują naprzód dla wzajemnego budowania się zgodnie ze Słowem Pańskim. Jeżeli jednak tacy zaniedbują tego, to niech wina za przykre następstwa takiego zaniedbywania nie spada na głowę Kościoła, ani też na wiernych apostołów, którzy dobitnie wskazali właściwy sposób postępowania i swoim własnym przykładem dowiedli, jak należy postępować. Oczywiście nie znaczy to, że mamy zabronić wstępu obcym na nasze zebrania. Jeżeli oni w dostateczny sposób zainteresują się prawdą, mają chęć przyjść i zobaczyć nasz porządek, posłuchać, w co wierzymy, otrzymać błogosławieństwo z przysłuchiwania się naszym rozmowom i napominaniem ku dobrym uczynkom, słuchać wykładów o boskich obietnicach i tym podobnym, to oczywiście mają możliwość to zrobić. O tym właśnie mówi apostoł w pierwszym liście do Koryntów, w rozdziale 14, a w wersecie 24. Jeżeli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo niezaznajomiony, to jest przez wszystkich przekonywany, przez wszystkich dokładnie badany. To zgromadzenie nasze nie jest zgromadzeniem niewierzących, które ustawicznie odczyni zabiegi, aby poruszyć serca grzeszników. Ludzie światowi powinni mieć wolność przychodzenia na zebrania, lecz należy pozostawić ich w spokoju, by mogli widzieć porządek i miłość wśród poświęconych Panu, aby tym sposobem, ponieważ mają tylko częściowe zrozumienie prawdy, ich postępowanie mogło być strofowane przez poznanie ducha świątobliwości i czystości w Kościele. I by dzięki temu mogli rozpoznać i poprawić swoje błędne przekonania, widząc, jaki panuje pomiędzy ludem Bożym porządek i zgoda przy rozpoznawaniu prawdy. A teraz, przez ostatnie kilkanaście minut naszego wykładu, chciałbym podać i omówić jeszcze rady, jakie w różnych listach daje apostoł Paweł, po to, aby w zborach dobrze się działo, przez to, że zbór wybierze właściwych sług dla siebie. To jest m.in. pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy list do Tesaloniczan i Tytusa, gdzie zawarte są takie wyczerpujące rady odnośnie każdego brata, który mógłby zostać odpowiednio uznany przez zbór za starszego. I gdzie apostoł szczegółowo opisuje, jaki powinien być charakter takiego wzorcowego, idealnego starszego. Wiemy, że to są ideały, których tak naprawdę nie ma, ale na czymś musimy się wzorować. I te wzory powinny być doskonałe. Zacznijmy jednak od tego, co mówi o nich apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, rozdziale 5, a wersetach od 1 do 3. Starszych, którzy są między wami, proszę ja, współstarszy, paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, czyli z przymusu, nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem, ani panując nad dziedzicem trzody, ale wzorami będąc pańskim. Przepraszam, nad dziedzicem pańskim, ale wzorami będąc trzody. Jacy więc oni powinni być? Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 1 do 6. Ten, kto ubiega się o biskupstwo, pragnie podjąć się pięknego zadania. A zatem biskupem ma być człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny, nieupijający się, nie awanturnik, ale człowiek łagodny, niekłótliwy, niechciwy pieniędzy. Niech umie dobrze kierować własnym domem, utrzymując dzieci w posłuszeństwie i wszelkiej przyzwoitości. Bo kto własnym domem nie umie kierować, jakżeż potrafi dbać o Kościół Boży. Nie może to być człowiek świeżo nawrócony, by go nie zaświeciła pycha i by nie popadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy nie należą do nas, żeby nie dostał się na ludzkie języki i wścigła diabelskie. Powinni więc być to ludzie uczciwi i czystego serca. Jeżeli mają żonę, to tylko jedną, a jeśli mają dzieci, to trzeba przekonać się, czy i do jakiego stopnia rodzice wywierają dodatni wpływ na swoją rodzinę. Ponieważ słusznie można wnioskować, że jeżeli zaniedbują swoich obowiązków względem swoich własnych dzieci, to prawdopodobnie będą także zaniedbywać się w służbie zborowi i nie będą udzielać właściwych rad dzieciom pańskim w zborze. Dalej apostoł mówi, że taki kandydat na starszego nie powinien być osobą zuchwałą i kłótliwą. Powinien mieć też dobrą opinię poza Kościołem, ale wcale nie dlatego, że świat może kiedykolwiek miłować i właściwie oceniać świętych, tylko dlatego, żeby świat nie mógł wytykać niczego w ich charakterze odnośnie uczciwości, pobożności, moralności i prawdomówności. Oprócz powyższych ograniczeń wymaga się, aby każdy starszy był zdolny do nauczania. To oznacza, że musi mieć zdolność nauczyciela w celu wyjaśniania i tłumaczenia planu Bożego, po to, aby mógł on pomagać pańskiej trzustce w rozumieniu nauk Biblii. Nie wymaga się od starszego, aby on koniecznie posiadał talent proroka, czyli publicznego mówcy. W tym samym zborze może znaleźć się kilku takich, którzy posiadają zdolności nauczycielskie, pasterskie i inne, uprawniające ich do objęcia urzędu starszego. A jednak żaden z nich może nie posiadać kwalifikacji generalnego starszego, na publicznego mówcę, takiego jak ewangelista czy pielgrzym, a nawet po prostu starszego usługującego wykładami w zborze lokalnym. Już wiemy, że są starsi do badań beleńskich, na przykład. Powinniśmy zaufać Panu, że w razie potrzeby powoła On takiego sługę lub sług, którzy będą mieli takie kwalifikacje. A jeżeli Pan nikogo takiego nie powołuje, no to widocznie nie potrzebujemy nikogo takiego na razie. Bo gdyby taka potrzeba była, to Pan potrafiłby takiego sprowadzić do naszej społeczności. Słudzy Pańscy dodają, że najpomyślniej rozwijają się te zbory, w których nie ma wielu osób z talentami na publicznych mówców, w których w związku z tym badanie Biblii stało się regułą, a nie wyjątkiem. Dlatego też na przykład my w naszym zborze wierzenioskim nie musimy się martwić, to już mówiłem w zeszłym roku, że wykłady nasze mamy dużo rzadziej niż kiedyś. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że częste badanie Biblii było zwyczajem pierwotnego Kościoła. A kiedy członkowie zboru schodzili się razem na zebrania i nadarzała się sposobność okazania swoich talentów, to zawsze przekonywano się, że jeden potrafi przemawiać, kilku wygłaszać modlitwy, a prawie wszyscy mogli śpiewać. Doświadczenie wskazuje, że niektóre zbory postępują właśnie zgodnie z tą myślą, otrzymują o wiele więcej błogosławień i rozwijają u siebie znacznie silniejszy charakter niż inne, gdzie jest wielu mówców. Jest tak dlatego, że to, co słyszy się uchem, choćby słowa były wypowiadane najpiękniej i przez mądrego mówcę, nie trafia tak głęboko do serca, jak odpowiednio przeprowadzone badanie Pisma Świętego, w czym wszyscy powinni brać udział, zachęcając się do tego wzajemnie. Starszy powinien także umieć napominać, i to na miarę swoich możliwości, stosownie do potrzeby danego przypadku. Niektórym błędnie wydaje się, że starszy zawsze ma być łagodny, zgodliwy i podobny. Posłuchajmy słów apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, rozdziału 4, wersetu 21. Co chcecie? Z rózgą mam przyjść do was? Czy z miłością i duchem cichości? Rad Johnson w epifanicznym psalmie 15 komentuje to następująco. W niektórych przypadkach, to znaczy w przypadku mniej lub bardziej samowolnych braci, słudzy prawdy przez swego Ducha Świętego muszą używać ostrych, surowych nagar z rózgą. W przypadku braci o odpowiednim usposobieniu używają Świętego Ducha miłującej cichości, ponieważ posiadają Ducha Świętego, który zależnie od potrzeby danego przypadku powinien być używany na jeden z tych dwóch sposobów. Oczywiste jest, że duch cichości oznacza łagodne, uległe usposobienie cechujące ich Ducha Świętego, Ducha Miłości. Ostatnią rzeczą, na jaką chciałem zwrócić uwagę braterstwa w odniesieniu do starszych i kandydatów na nich, są słowa z pierwszego listu do Tymoteusza, rozdział 5, wersetów 17 i 18, gdzie czytamy. Starsi, którzy się w przełożeństwie dobrze sprawują, niech będą miani za godnych dwojakiej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Wykorzystując ten tekst, nominalny Kościół w różnych wyznaniach zbudował swoją klasę rządzących starszych, przypisując im wszystkim przełożeństwo, czyli autorytet, a często wręcz dyktatorstwo wśród braci. Ale takie określenie przełożeństwo jest przeciwne Pismu Świętemu w tej kwestii, które jest bardzo dalekie od popierania takich zapędów. Sługa Boży ma być sługą zboru, a nie panem nad nim. Tymoteusz, chociaż zajmował stanowisko generalnego dozorcy, biskupa, został pouczony przez apostoła Pawła słowami z pierwszego do Tymoteusza 5:1. Starszego nie strofuj, lecz nakłania jak ojca, młodszych jak braci. Oraz drugi Tymoteusza 2:24. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zły. Nic w tych słowach nie popiera ani nie uświęca rządzenia w zborze zgodnie z własnym widzimisiem. Natomiast tutaj i w innych fragmentach jest wskazane, że chociaż nie ma nikogo idealnego i doskonale spełniającego te wymagania, to jednak pokora, łagodność, skromność, długa cierpliwość, braterska uprzejmość i miłość powinny być wyraźnymi kwalifikacjami tych, którzy mają być uznani za starszych. powinni oni być przykładem dla statka w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli więc byliby oni tak samowolni i dyktatorscy, to ich przykład byłby bardzo niekorzystny dla ludu Bożego. Ale jeżeli będą skromnymi, cichymi, cierpliwymi i miłosiernymi, to ich przykład wywoła takie same zalety wśród statków. Ten werset o oddawaniu podwójnie czci starszemu bardziej dosłownie oznacza, że należy dawać uznanie starszym w takim stopniu, w jakim oni okazują wierność w swojej odpowiedzialnej, wymagającej i trudnej służbie, przyjętej jako swój obowiązek. Dlatego lepszym tłumaczeniem słowa podają: niech wybrani starsi będą uznani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy wytrwale wykonują ciężką pracę głoszenia Ewangelii i nauczania. Większość czasu poświęciłem ogólnym kwalifikacjom na sługę wśród ludu pańskiego i kwalifikacjom starszym, ponieważ z nimi mamy ostatnio do czynienia w naszym zborze. Więc to uznałem za najbardziej potrzebne. Ale to przecież nie są wszystkie stanowiska w zborze. Nie wszyscy przecież ani muszą, ani są starszymi. Oprócz braci posiadających kwalifikacje na starszych, w zborach bywają także diakoni. Ostatnio mamy też diakonicy. Oraz, oczywiście, w każdym przypadku w zborach są bracia i siostry nieposiadających takich urzędów. I ich jest zwykle w zborze większość. Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, każdy członek zboru, niezależnie od płci i posiadanego urzędu, ma prawo i obowiązek głosić Słowo Boże, kiedykolwiek nadarza się okazja, że ktoś będzie chętny słuchać. I że każdy, nawet najmniejszy członek zboru dowolnej płci, który stara się osiągać i osiąga doskonałą miłość, jest większym i szlachetniejszym w oczach pańskich, aniżeli jakikolwiek apostoł, prorok czy też nauczyciel, któremu brakuje łaski miłości. Zastanówmy się, czy koniecznie w zborze muszą być starsi? Brat Rusy odpowiada, że chociaż nie jest niezbędne, ani oni byli, to on uważa, że byłoby to dobre tylko w naprawdę bardzo rzadkich, nadzwyczajnych wypadkach. Mówi, że wtedy po prostu należałoby przyjąć literaturę za starszego. To znaczy, że odbywałyby się jedynie badania, w których nikt by nie przewodniczył. Wszyscy odpowiadaliby na pytania na ochotnika i z ławek. A zamiast podsumowania odczytywany byłby dany fragment z literatury, do której było postawione pytanie. Przechodząc dalej. Tak jak słowo biskup oznacza jedynie dozorcę, a pod żadnym względem nie oznacza pana albo mistrza, chociaż stopniowo u ludzi wytworzyło się takie błędne zrozumienie tego słowa, tak jest też i z greckim słowem diakonos, czyli diakon, albo odpowiadający mu łaciński ministro, czyli ministra, które mają to samo znaczenie i dosłownie oznaczają sługę. Co ważne, apostoł Paweł odnosi do siebie i do Tymoteusza właśnie te słowa. W 2 Koryntów, w rozdziale 6, wersecie 4, jako do sług, czyli diakonów, ministrantów Bożych. Przy czym greckim słowem, które przetłumaczono tutaj jako sługa, jest właśnie diakonos, czyli diakon. Paweł mówi też w innym miejscu, w 2 liście do Koryntów, w rozdziale 3, wersetach 5 i 6. Sposobność nasza jest z Boga, który nas też uczynił sposobnymi sługami, ministrami albo diakonami Nowego Testamentu. Także tutaj greckie słowo diakonos przetłumaczone jako sługi. Widzimy więc, że wszyscy prawdziwi starsi w Kościele są też diakonami, czyli sługami Boga i prawdy oraz Kościoła. To inaczej wcale nie można byłoby ich uważać za starszych. Czy to znaczy, że nie ma różnicy między słowem diakon a starszy? I nie o to nam chodzi, ale o to, że nawet apostołowie byli jednocześnie także generalnymi starszymi i biskupami, czyli dozorcami, i jeśli mieli zdolności do poruszania serc za badania Biblii, to byli także jednocześnie ewangelistami. Jeżeli mieli zdolności towarzyskie, to także i pasterzami. Jeżeli ich polem służby był tylko lokalny zbór, to byli starszymi lokalnymi. Ale jeśli byli również sługami, to byli także diakonami. Diakonami, sługami Boga, prawdy i zboru. Nasz Pan powiedział w tej kwestii bardzo mocne słowa w Ewangelii Mateusza w rozdziale 23, w wersecie 11. Ale kto z was chce być największym, niech będzie sługą, czyli diakonem waszym. W zborze bywają bracia, którzy nie mają kwalifikacji na starszych, bo nie mają na przykład zdolności nauczania, albo nie mają doświadczenia, a chcą służyć zborowi i mogą być pożyteczni. A co jeżeli w zborze nie ma braci, lub też jest ich zbyt mało, a zbór widzi, że jest praca do wykonania, którą mogliby spełniać diakoni? Otóż zbór może wybrać diakonicy, czyli siostry, które spełnią analogiczne wymagania, co bracia na to stanowisko. Wybranie ich do specjalnej służby na stanowisku diakona, czy też diakonicy, wymaga od nich posiadania dobrego charakteru, wierności dla prawdy i gorliwości dla siebie, przepraszam, i gorliwości w służby dla Pana i Jego statka. Na przykład Dzieje Apostolskie, rozdział 6, wersety 2-5 opisują, że gdy w pierwotnym kościele zbór zadecydował o rozdawaniu żywności i tym podobnych dla ubogich spośród ludu Bożego, to początkowo sami apostołowie zajmowali się tymi sprawami. Ale ponieważ po jakimś czasie okazało się, że pojawiały się szemranie i żale, że zaniedbano nieraz kradzieje potrzebujących, to apostołowie oddali całą tę sprawę wiernym, zborowi, mówiąc: wybierzcie spośród siebie odpowiednich ludzi do spełniania tej służby, a my poświęcimy nasz czas, naszą znajomość i nasze talenty na głoszenie słowa. Jak widać, to nie oznaczało, że apostołowie się nie nadawali do takiej służby. No ale oczywistym jest, że jeżeli poświęca się swój czas na kilka różnych rzeczy, to ciężko jest je wszystkie spełniać tak samo dobrze. Dlatego w sytuacji, gdy w zborze jest wielu braci, to ci najbardziej uzdolnieni w kierunku bycia starszymi powinni właśnie skupić się na typowych obowiązkach starszych, na dozorowaniu, nauczaniu i pasieniu trzody pańskiej, pozostawiając kwestie pomocnicze czy też techniczne, tak zwaną służbę przy stołach w rękach diakonów albo diakonów. Ale gdy w zborze nie ma osób odpowiednich na stanowisko diakonów, lub też nie wykorzystują oni swoich przywilejów służby, to tacy starsi ciągle mogą i mają spełniać takie zadania. Oni bowiem, będąc starszymi, wcale nie przestali być diakonami, sługami Boga, prawdy i zboru. Taka służba przy stołach jednak wcale nie przeszkadza diakonom ani diakonicom w głoszeniu Słowa Bożego, gdy tylko pojawi się odpowiednia ku temu okoliczność. Paweł, pisząc do Tymoteusza w pierwszym liście, w rozdziale 3, werseta 8-13, pisał o wymagania odnośnie diakonów i diakonii następujące. Diakonami tak samo mają być ludzie przyzwoici, dotrzymujący słowa, nie nadużywający wina, ani też nie chcieli brudnego zysku. Niechaj tajemnice wiary noszą w czystym sumieniu. Trzeba ich najpierw wypróbować, potem dopiero niech posługują jako diakoni, będąc bez zarzutu. Kobiety, czyli diakonicy. Apostoł tutaj wprost mówi o diakonicach. Tak samo mają być przyzwoite, nie odmawiające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi i własnymi domami. Bo ci, którzy dobrze sprawują posługę diakona, zdobywają sobie zaszczytny stopień oraz pełną ufność w wierze, którą pani na Chrystusie Jezusie. Tak jak zbór potrzebuje starszych uzdolnionych do nauczania i do głoszenia Ewangelii, tak też również potrzebuje diakonów lub diakonii do służby w innym zakresie. Na przykład jako odźwiernych, skarbników, muzyków itd. Diakoni i diakonicy są sługami Bożymi i Kościoła i powinni być w związku z tym odpowiednio szanowani. Starsi również są sługami, chociaż ich usługi są uznane za wyższego rzędu, za pracę w słowie i w nauce. No i na koniec chciałem przytoczyć znowu, tak jak rok temu, słowa brata Johnsona odnośnie diakonii. 7 tom psychaniczny, strona 432, gdzie jest odpowiedź na pytanie: czy jeśli nie ma kapłana, czyli członka męskiego statka, nadającego się na urząd pianisty czy organisty, to czy zdolny, młodocianogodny może zostać wybrany na taki urząd w kościele albo zborze? I z odpowiedzi brat Johnson mówi m.in. następujące. Wierzymy, że on czy ona nie powinna być wybierana na taki urząd, gdyż taki wybór uczyniłby go diakonem lub ją diakonicą w kościele. Wierzymy, że właściwym byłoby w takim przypadku, aby Kościół poprosił go przez głosowanie, aby grał dla Kościoła przez nieokreślony czas, okres czasu bez wybierania go lub jej na stanowisko w Kościele. Drodzy braterze, proszę zwrócić uwagę, że wybranie przez głosowanie siostry na jakiś urząd, czy też na funkcję zborową, jak muzyka, skarbnika, informatora o chorych, czy jeszcze inną, czyni ją diakonisą, niezależnie od tego, czy zostało to tak oficjalnie nazwane, czy też nie. Jeszcze inaczej mówiąc, jeżeli braterstwo zdecydują się na głosowanie wybrać jakąś siostrę, na przykład gospodarzem sali, a wcześniej nie wybiorą jej w głosowaniu na diakonicę, to ona i tak automatycznie w oczach pańskich zostaje uznana za diakonicę, niezależnie od tego, czy zbór wcześniej wybrał ją na taki urząd, czy też nie. Czy każda siostra powinna być diakonicą? A czy każdy brat powinien być diakonem? To jest analogiczny przypadek. Powinno być tylu diakonów i diakonis, ile jest potrzeba. Pozwólcie, braterstwo, że posłużę się przykładem z czasów, gdy sam byłem diakonem w zborze warszawskim. Jeżeli dobrze pamiętam, to w pewnym roku było nas 6 starszych i 8 czy 9 diakonów. I każdy miał co robić. Dodatkowo, jeszcze bracia o tyle częściej bywają diakonami, jako że diakoni uczą się, aby w przyszłości zostać starszymi. Biorą udział w szkołach proroczych i prowadzą próbne badania, po których zbór przez wyrażanie uwag pomaga im w rozwoju i w poprawianiu swojego tak zwanego warsztatu, aby w przyszłości mógł mieć w nich jak najlepszych sług dla siebie. Z uwagi na to, że niewiasty nie mają przywileju nauczania w zborze, diakonii przeważnie bywa mało lub praktycznie wcale ich nie ma. Tam, gdzie jest wystarczająca ilość braci, by zbór kształcił ich do przyszłego urzędu sługi zborowego przez powierzanie każdemu z nich odpowiedniego urzędu w ramach służby diakońskiej. Jest dla nich po prostu przygotowany taki urząd. Zastanówmy się jednak, czy jeśli jest mało braci, to oni mogliby spełniać wszystkie potrzebne zborowi urzędy? Czy jak jest braci mało, to czy oni mogliby spełniać wszystkie potrzebne zborowi urzędy? Mogliby. Ale tak jak apostołowie powiedzieli w zgromadzeniu, wybierzcie spośród siebie sług zborowych, a my się skupimy na posłudze Słowem Bożym. Nie dlatego, że apostołowie nie mogli wykonywać tych zadań, ale aby po pierwsze oni się mogli skupić na tych sprawach związanych z głoszeniem Słowa oraz po drugie, by każdemu chętnemu dać sposobną służbę. Spójrzmy na prosty przykład. Na przykład, czy starszy nie mógłby załatwiać różnych spraw urzędowych, gdyby przyszła taka potrzeba? Mógłbym, przecież mamy nasz tutaj przykład, jest rzemiosło. W naszym zborze brat Wierko robił to za każdym razem, gdy była taka potrzeba. Ale on dysponował talentem czasu. Obecnie nasi starsi nie mają tego czasu za wiele. Czy to wyjeżdżając daleką drogę, czy też po prostu pracując. W niektórych przypadkach godzina stania w kolejce oznacza godzinę mniej czasu na przygotowanie się do wykładu czy do badania. A to oznacza mniejszą korzyść dla zboru, niż mógłby osiągnąć ten zbór, gdyby urząd związany z załatwianiem spraw urzędowych powierzył osobie, która dysponuje talentem czasu, czy to diakonowi, czy diakonicznie. No i analogicznie do tego można by rozważyć wszystkie inne urzędy zborowe. I właśnie po to powinny być w zborze przydzielane urzędy diakonów i diakonic, a nie po to, aby ich było po prostu dużo, czy też żeby każdy był diakonem czy diakonicą. Pamiętajmy, że tak czy inaczej w zborze wszyscy jesteśmy równi, czy to jako starsi, diakoni, czy po prostu jako członkowie zboru. Mamy dokładnie tyle samo znaczący jeden głos, jeżeli na przykład nasze propozycje są popierane przez innych, to powinno być tak tylko dlatego, że mówimy mądrze i że zbór widzi, że to jest dla niego korzystne. Myślę zresztą, że także i te siostry, które już były diakonicami, zauważyły, że tak naprawdę to praktycznie nic się nie zmieniło w ich służbie, czy były nazwane diakonicami, czy też nie. Jest praca do wykonania, ja mam ją wykonać, no więc ją wykonuję. Jedyne, co się zmienia, tak sobie myślę, to jest to, że czuję się większą odpowiedzialność. Zbór mi zaufał i powierzył tę służbę, więc powinienem ją wykonać najlepiej, jak umiem. To mój obowiązek. Mając to na uwadze, obecnie przechodzimy do wyborów i do głosowania na sług zborowy. Brat Rusel w odpowiedzi na pytania wskazuje, że każda sprawa w zborze, także głosowanie na sług zborowych może być załatwiona przez zwykłą większość głosów. To jest 50% plus 1. No ale w miarę możliwości dobrze jest, gdy zbór jest jednomyślny. Chociaż nie należy dopuścić do tego, aby mniejszość rządziła większością. Zacznijmy więc może od ustalenia, jaki procent głosów uznajemy za potrzebny do wybrania kogoś na jakiekolwiek stanowisko.